Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Sinie. W 5 minut po godzinie 20 witam Państwa w przedostatniej w tej naszej ramówce przedwakacyjnej audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. I dziś bardzo ciekawy i zarazem trudny temat. Powiemy o powodach i o możliwościach na stwierdzenie nieważności małżeństwa. W studiu Radia Doksa goście pani Małgorzata, dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Która właśnie ma w planach podjęcie takiego procesu. Ksiądz Sylwester Pruski z Sądu Diecezjalnego w Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podaje, że w 2010 roku stwierdzono nieważność 1813 małżeństw. W 2012 roku było to 2646 małżeństw i w 2016 2600 stwierdzenia nieważności małżeństwa. Przeważnie 60-70% kończy się taką decyzją ze wszystkich wniosków, które trafiają do sądów diecezjalnych w całej Polsce. No i właśnie, jak to jest, że przecież gdy przed ołtarzem stają małżonkowie, mówią tekst przysięgi, gdzie ksiądz pyta, czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia. Małżonkowie odpowiadają, chcemy. I potem pada formuła, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ale jednak zdarza się tak, co pokazują liczby, że to małżeństwo zostaje rozerwane. No właśnie. Jakie są tego przyczyny, proszę księdza?
Cała tajemnica jest w tym chyba, że małżeństwo sakramentalne nie jest udzielane przez szafarza, tylko tymi szafarzami są małżonkowie, tak? Jeżeli oni przed ołtarzem sobie przysięgają miłość dozgonną i wierność dozgonną, no to powinni też być w kondycji do tego, żeby tego dotrzymać. I stąd się bierze nasza obecność tutaj i ten temat dzisiejszy, że nie zawsze tak jest. Mhm. Że nie zawsze tak jest. I z tego powodu właśnie pojawia się temat stwierdzenia nieważności małżeństwa w sądzie, także w naszym sądzie diecezji opolskiej. No, przyczyny tego są bardzo różne, ale szczerze przyznam, że są takie najpopularniejsze. Najpopularniejsze to te, które powszechnie są nazywane jakąś niezgodnością charakterów, co oczywiście jest takim bardzo powierzchownym potraktowaniem tematu, ponieważ chodzi przede wszystkim o jakąś niezdolność psychiczną do podjęcia obowiązków małżeńskich przez jedną ze stron, czasami przez obojga małżonków. Może to wynikać z różnego rodzaju jakichś mankamentów psychicznych, jakiejś niedojrzałości. Wydaje się, że to jest taki najczęściej pojawiająca się przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa. Pojawiają się także takie przyczyny jak wprowadzenie w błąd współmałżonka, tak, w kwestii na przykład swojej kondycji, choroby, że współmałżonek nie wiedział, że ktoś jest uzależniony od jakichś środków odurzających, czy że właśnie jest ciężko chory, może chory psychicznie, zataił tą chorobę psychiczną, co nam się może wydaje niemożliwe, tak, przecież najczęściej te związki przed małżeństwem, przed zawarciem małżeństwa trwają już jakiś czas, ale naprawdę jest to możliwe, że i można coś takiego zataić. I tak się zdarza.
Tutaj znalazłem przyczyny nieważności, takie trzy grupy. Przeszkody zrywające, wady zgody małżeńskiej i wady formalne zawarcia małżeństwa. To ostatnie wydaje się najprostsze, bo tutaj chodzi zapewne o błąd w wypowiadaniu tekstu przysięgi.
W wadach formalnych to nie tylko błąd w wypowiadaniu, ale teksty przysięgi, ale także niezachowanie formy kanonicznej, tak, małżeństwa. Jeżeli jest takie minimum, którego Kościół wymaga w zawieraniu małżeństwa, że musi być zawarte między mężczyzną a kobietą chociażby, tak. To już musi być jeden z elementów. Jeżeli tego byśmy nie dochowali, małżeństwo będzie nieważne. Musi być w obecności świadków. Jeżeli świadka nie ma, małżeństwo będzie nieważne. Więc to są te braki takie formalne, ale to się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Mhm. I najczęściej trzeba powiedzieć też, że jeżeli tej formy gdzieś zabrakło, to będą się starali małżonkowie raczej do tego, żeby to małżeństwo stwierdzić jako ważne, tak? Czyli jakoś zaradzić temu, że zabrakło coś w tej formie, ale można to małżeństwo uzdrowić. Jeszcze jest na to okazja.
Ja pamiętam tak na rozluźnienie, powiem, że przed ołtarzem żonie powiedziałem, biorę sobie ciebie.
Była korekta?
Nie było korekty właśnie, więc nie wiem, to ustalimy po audycji, czy są wady formy zawarcia małżeństwa, ale będziemy starać o stwierdzenie ważności. Ale są też przeszkody zrywające. I tutaj jest kilka ciekawych takich, jak na przykład różna wiara, impotencja, święcenia, wieczysty publiczny ślub czystości, małżonkobójstwo, mężobójstwo, węzeł małżeński, uprowadzenie, przyzwoitość publiczna, pokrewieństwo prawne.
To są te przeszkody, które jakby najbardziej wzbudzają emocje wśród studentów prawa kanonicznego, natomiast one się chyba zdarzają bardzo rzadko, prawda? Takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś by zataił, że jest zakonnikiem i postanowiłby wejść w sakrament małżeństwa. Znaczy, no, ja pamiętam z wykładów, że one są najciekawsze i najszerzej omawiane, a co by było, gdyby. Natomiast tak de facto to są sporadyczne wypadki.
I proszę Państwa, dzisiaj stwierdziłem, że warto otworzyć naszą linię telefoniczną 7745-2637, bo ta audycja jest dla Państwa, by rozwiać wszelkie wątpliwości lub też zadać pytania, bo w końcu ekspert u nas siedzi w studiu i witamy na linii.
Dzień dobry, ja słucham Państwa audycji i chciałam się doczepić, jeżeli mogę.
Proszę uczynić.
Bo pan redaktor na początek powiedział i trochę się zdziwiłam, że nikt na to nie zwrócił uwagi, chyba że ja źle słyszałam, ale ufam, że słucham jeszcze u mnie nie najgorzej, że podczas formuły małżeńskiej wypowiadamy, że nie opuszczę ci aż do śmierci, małżeństwo jest zawarte, a potem ono się rozrywa. Otóż chyba tak nie jest. W unieważnieniu, o stwierdzeniu nieważności chyba chodzi chyba o to, że to małżeństwo tak naprawdę nigdy przed Panem Bogiem nie było ważne.
No właśnie, do tego chciałem dojść na samym końcu naszego programu, bo nawet na Facebooku rozgorzała dyskusja. Jak to jest z tymi pojęciami?
Taki, panie redaktorze, kij w mrowisko, ale dzięki temu wzbudził pan czujność słuchaczy.
Dziękuję bardzo.
Myślałam, że się pomyliłam.
Nie, bo właśnie do tego dojdziemy. Czy unieważniono małżeństwo, czy stwierdzono nieważność małżeństwa? Czy wzięto rozwód kościelny, czy unieważniono ślub kościelny.
Cokolwiek się dzieje, daj Boże, żeby mnie nie spotkało.
Tego życzymy.
Bardzo dziękuję. Ja sobie i mężowi, pięknie, którego bardzo pozdrawiam.
Pięknie dziękujemy za ten telefon, ale jeżeli mają Państwo pytania, to proszę uprzejmie. 7745-2637. Tutaj już Zdzisław Pytka powiedział o kilku rzeczach, że to najciekawsze przypadki. I chyba te przeszkody zrywające są takie, co do których już zaczynają się schody, gdzie trzeba przedstawiać konkretne dowody.
Znaczy, w każdym przypadku strony powinny przedstawić konkretne dowody, przede wszystkim strona powodowa, ponieważ to jest w jej interesie, jakby przedstawić konkretne dowody, wnosząc o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Strona powodowa, czyli ta, która wnosi o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Dokładnie tak. Ta, która składa tak zwaną skargę powodową, czyli to, co w cywilnym prawie nazywa się pozwem rozwodowym. Tam są wymagane konkretne dokumenty, uzasadnienie, oczywiście także tej swojej decyzji, tej swojej prośby, opisanie jakiejś okoliczności, przede wszystkim pokrótce tego, jak ta znajomość wyglądała, jak wyglądało małżeństwo, dlaczego doszło do rozpadu tego małżeństwa.
I tu chodzi o zatajenie tych kwestii przed ślubem?
Zależy w którym przypadku.
Bo na przykład jeżeli partnerka jest innej wiary.
Aha, i czy...
Mówimy o tych przeszkodach zrywających.
Tak, tak.
Mówimy o przeszkodach zrywających.
Że ona by zataiła w takim razie, tak?
No właśnie.
Inną wiarę.
Jeżeli zatai, to jest przeszkoda zrywająca. Jeżeli powie na protokole, że jest innej wiary, to już nie.
To już nie, oczywiście, że tak.
I tak podobnie z tymi innymi przeszkodami. A wady zgody małżeńskiej? To mnie zaciekawiło. Brak wystarczającego używania rozumu. Poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, zgoda warunkowa, bojaźń, wprowadzenie w błąd, przymus, błąd co do osoby, co do przedmiotu osoby, co do przymiotów małżeństwa, symulacja całkowita lub częściowa. Sporo tego.
No oczywiście, tak, tak. To też proszę zauważyć, każdy, kto zawierał sakramentalny związek małżeński, wie, że to, co pan redaktor tutaj przedstawił jako przeszkody zrywające i wady zgody, to się wszystko pojawia rzeczywiście w protokole przedślubnym, tak zwanym protokole przedślubnym. No to rzeczywiście, wady zgody małżeńskiej to są częstsze przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa, przynajmniej w naszym sądzie. Tak jest.
Pani Małgorzato, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły jakby tych kwestii małżeństwa, ale na pewno dojrzewała w pani myśl o tym, żeby podejść do tej procedury i to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień.
Oczywiście, że nie. Do tego, jak do małżeństwa, dojrzewamy. Do małżeństwa każdy powinien podchodzić dojrzale. Tak też do takiej decyzji. Ja małżeństwo zawarłam 8 lat temu. Już nie żyjemy praktycznie 5 lat ze sobą, więc myślę, że dojrzałam do tej decyzji. Jest to decyzja przemyślana. Dlatego bardzo zaciekawionie słucham tutaj, co będzie się działo dalej, bo bardziej przyszłam tu z zaciekawieniem, bo...
Proszę pytać w takim razie. Proszę księdza, jak to jest z tymi powodami podchodzenia do procedury? Bo wiadomo, różnie się w życiu toczy i z czym najczęściej ludzie przychodzą? Co podają jako główny powód?
Najczęściej jednak, to wydaje mi się, że to jest zdecydowana większość przypadków, kiedy ktoś zgłasza się do nas z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa, to są te przypadki, kiedy chce znowu wejść w sakramentalny związek małżeński, związać się z kimś. Najczęściej taka osoba, która rozwiodła się cywilnie, jej poprzednie małżeństwo się rozpadło, wiąże się na nowo z osobą, która zazwyczaj jest wolna, jest katolikiem i chce zawrzeć sakramentalny związek małżeński i dlatego ta osoba, która do nas później się zwraca z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa, o to prosi. Także uzasadniając oczywiście przy tym, że chce wrócić w pełni na łono Kościoła, uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła. To też są ważne przyczyny oczywiście.
Ale, bo tak, do tego to jest jakby ten punkt główny i ostateczny. Jeżeli ktoś kogoś sobie znajdzie, ale czy są też takie przypadki, gdy na przykład żona chce się wyrwać od bijącego męża, mąż chce, no nie może już wytrzymać choroby na przykład uzależnieniowej żony.
To jest tak, jak tutaj pani Małgorzata dobrze powiedziała, to jest w przypadku naszym jest to decyzja, do której się dorasta. I najczęściej ja myślę, że nie wiem, 99,99% spraw, które do nas trafiają, to są osoby, które już dawno są po rozwodzie cywilnym i dawno są po rozstaniu ze swoim małżonkiem. I dopiero po tym, jak wszystko osiądzie, emocje opadną, nabierze siły, taka osoba, psychicznej siły także, wtedy dopiero zwraca się do nas z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czyli nie w czasie, gdy to małżeństwo jeszcze trwa, tak? Bo wtedy gdyby do nas trafiła, szukalibyśmy pomocy, nie wiem, do jakiegoś ośrodka terapeutycznego, poradni rodzinnej i tak dalej. Bo naszym zadaniem pierwszym jest jednak ratować małżeństwo, prawda? I stać za małżeństwem. Stąd też instytucja obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie. W każdym sądzie taki obrońca musi być. A gdy już ktoś przychodzi i jego małżeństwo się rozpadło, no to trudno teraz się spodziewać, że będzie się chciał na nowo związać, bo tak jak mówię, jest to już często wiele lat po tym, jak to małżeństwo się rozpadło.
I właśnie, gdy przekracza się mury kurii diecezjalnej, tutaj na Książąt Opolskich w Opolu, tu zaczyna się droga do stwierdzenia nieważności. I jak ona wygląda? Bo jest długa.
Tak. Tak, droga jest długa. W naszym przypadku, naszej diecezji, muszę powiedzieć, jest to około, chociaż naprawdę nie ma żelaznej jakiejś zasady, jest to około 2 lat. Około. Ci z Państwa, którzy są przy radioodbiornikach, nie wiem, jakie doświadczenie ma Pani Małgorzata tutaj obecna, wiedzą, że bardzo często rozwody cywilne to jest kwestia minut. To nie jest kwestia nawet godzin, tylko kwestia minut. Mamy tego świadomość. W naszym przypadku jest to o wiele dłuższe. Oczywiście to nie znaczy, że osoba zwracająca się z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa przez cały ten czas w jakiś sposób uczestniczy w tym wszystkim czynnie. Po prostu składa zeznanie, najpierw składa dokumenty, skargę powodową, później czuwa nad tym, żeby nad całym przebiegiem procesu bierze w nim udział, ale zasadniczo bierze udział przez przesłuchanie, może będzie się spotykać później z biegłym, jeżeli będzie taka potrzeba. I to jest wszystko, tak? Tylko ten czas oczekiwania buduje takie napięcie, no bo to wiadomo, że tego się nie uniknie.
Ale ja myślę, że dla tych ludzi, którzy rzeczywiście dojrzeli do tej decyzji, żeby unieważnić swoje małżeństwo, myślę, że i tak już tyle dojrzewali, że te 2 lata, jak ksiądz tutaj mówi, nie jest, że tak powiem, jakąś długą drogą, no bo jeżeli chcemy, no to można wyczekać.
Dokładnie.
Co trzeba mieć w teczce, gdy przechodzi się próg kurii diecezjalnej?
W teczce trzeba mieć skargę powodową sporządzoną w 3 identycznie
jednobrzmiących
egzemplarzach. Dziękuję bardzo za pomoc. Świadectwo ślubu, wyrok rozwodowy, uzasadnienie wyroku rozwodowego, jeżeli jest taka możliwość, no i oczywiście listę świadków.
I tutaj już pojawia się pierwsze pytanie, czy to oznacza, że do stwierdzenia nieważności małżeństwa podchodzi się już po ślubie, po rozwodzie ślubu cywilnego?
Niekoniecznie tak musi być. Nie musi tak wcale być, ale w zdecydowanej większości przypadków tak jest rzeczywiście. Mhm.
I ten zestaw dokumentów, które ksiądz wymienił, wystarczy.
Tak, to jest podstawowy zestaw dokumentów. Taka skarga z tymi dokumentami wpływa do nas do sądu i sędziowie przyjmujący orzekają, czy sprawie będzie nadany tok, byśmy tak powiedzieli, odnosząc się do prawa cywilnego, czyli czy skarga zostanie przyjęta, czy nie.
A ja się chciałam, przepraszam, spytać. Ksiądz wymienił tutaj, że trzeba powołać świadków. Trzeba?
Tak, trzeba powołać świadków, tak. To jest bardzo ważne.
Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony?
Tak, strona powodowa może powołać i z jednej, i z drugiej strony, czyli ze swojej strony i ze strony pozwanej. Jest to wtedy oczywiście bardzo dobre, bo wpływa to też na obiektywność całej sprawy, jeżeli są świadkowie z obydwu stron.
A jeżeli osoba chce się ubiegać i wymieni świadków, ale, że tak powiem, bez ich zgody, czy to musi być...
To musi się liczyć z tym, że gdy sąd zwróci się do tych świadków listownie o stawienie się na przesłuchanie, to ci świadkowie odmówią albo najzwyczajniej w świecie nie przyjadą.
Wpływa na niego. Mhm.
I tak samo może być ze stroną pozwaną.
I tak samo może być ze stroną pozwaną. Zdarza się to, muszę powiedzieć, względnie często, że świadkowie nie stawiają się na przesłuchanie.
I to też jest dla szkody sprawy.
Tak, tak, to jest ze szkodą dla sprawy, oczywiście, że tak.
To tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Powiedzieliśmy o tym, jakie są wymagane dokumenty i o tym właśnie, jak już wygląda sam początek procesu, ale o tym, jak wygląda to dalej i co się dzieje przez te średnio 2 lata, powiemy już za chwilę, a Państwo mogą włączyć się do naszej audycji. 7745267, proszę korzystać, bo nieczęsto jest z nami ekspert właśnie od tych spraw prosto z sądu diecezjalnego.